Więc na początku wykładu chciałbym ustalić pewne rzeczy z wami, dobrze? Wiem, że tylko niektórzy będą się ze mną zgadzać, niektórzy nie, no ale tak to już jest. Jest taki przedział wieku, prawda? Taka szeroka grupa odbiorców, no to trudno oczekiwać pełnej współpracy, ale myślę, że nam się uda. Więc zacznę od pewnej historii. Mieszkałem na ulicy Grunwaldzkiej. Wielu z was mieszka w tej okolicy, tak? Grunwaldzka 50. Niektórzy na Sobieskiego, dobrze mówię, ale to jest to samo osiedle. I moim sąsiadem był bardzo znany mieszkaniec naszego miasta, który w poprzednim wieku był dyrektorem jednego z większych zakładów przemysłowych w naszym mieście. Niestety moje jedyne spotkanie z tym człowiekiem polegało na kilku nieprzyjemnych słowach z jego strony. Któregoś razu wychodząc z klatki bloku, w którym mieszkałem, zażądał, bym zjechał moim Volkswagenem busem z jego trotuaru. Rozejrzałem się wokół, cały chodnik zastawiony samochodami, tak jak dzisiaj zresztą, ale on chciał mieć chodnik dla siebie. Wtedy zrozumiałem, że musiał być w dawnych czasach kimś ważnym, widocznie kilkadziesiąt lat wcześniej, kiedy powiedział, że tutaj ma nic nie stać, to ktoś to sprzątał. Ale czasy się zmieniły, a jego władza bezpowrotnie minęła. Wkrótce zabrałem stamtąd mojego Volkswagena busa. Nie chciałem starszemu panowi robić jakiejś przykrości, ale w sumie ten widok tego człowieka był dość smutny. Człowiek kiedyś pełen życia, z jakąś władzą, z wielkimi możliwościami. Teraz zostały mu tylko wspomnienia i żal o to, że nie jest tak, jak było kiedyś. Kiedy przeprowadziłem się bliżej centrum, że tak powiem, na ulicę Słowackiego, naprzeciwko naszego mieszkania mieszkał najsłynniejszy bielski lekarz, psychiatra razem ze swoją żoną. No i niestety znów nasze jedyne spotkanie polegało na kilku nieprzyjemnych słowach, tym razem z ust jego żony. Znowu poszło o mojego Volkswagena busa, który był zaparkowany przed ich starą, piękną willą. Pani zapytała, czy ja mam tutaj prawo stać. Okazało się, że to prawo mam. I była bardzo rozczarowana. Więc jest to smutny widok, kiedy patrzymy na ludzi, którzy dawniej coś mieli, coś znaczyli, mieli jakąś władzę. Świat im ulegał. Mogli wiele żądać, a teraz już nic z tego nie zostało. Więc tymi historiami chcę zaznaczyć pewien zbiór ludzi, którzy żyją swoją przeszłością. Mogli żądać w dawnych czasach, czego chcieli, doświadczali wspaniałych rzeczy, ale teraz zostały im tylko wspomnienia i odczuwają żal. Kilka dni temu udało mi się wreszcie skończyć książkę, którą zaplanowałem sobie, że przeczytam jeszcze podczas świąt. Była to prawdziwa historia kobiety, która miała niezwykle ciekawe życie. Historia jest osadzona w ciekawych czasach, w niezwykłej scenerii. I książka jest pisana z perspektywy osoby, która wszystko miała, ale straciła. Została zmuszona, żeby wrócić do starego życia, zająć się znowu zwykłymi sprawami i pozostał żal. Skończyłem tą książkę, mówię, ta historia dla mnie jest bez sensu, jest po prostu smutna. Miałam, widziałam, przeżyłam, ale dzisiaj jest to tylko wspomnieniem. Książka zaczyna się słowami: miałam farmę u stóp gór Ngong. Więc kiedy rozglądniemy się wokół siebie, to widzimy różne sposoby na życie, widzimy ludzi z różnymi życiowymi doświadczeniami. Jednym z tych sposobów na życie jest życie przeszłością. Niestety ludzie, którzy żyją przeszłością, dość często mają żal, tak, że dzisiaj już nie jest tak jak kiedyś. Więc to jest pierwsza grupa, o której chcę dzisiaj mówić. Może ktoś z nas do tej grupy należy. Wszystko, co było dobre w moim życiu, zdarzyło się dawno temu. Miło jest powspominać, no ale dzisiaj niewiele z tego zostało. Drugą grupę ludzi nazwiemy grupą tu i teraz. Może drugie zdjęcie poproszę. Nie wiem, czy pierwsze było wyświetlone. Chyba nie. Może wróćmy. Jeszcze cofnijmy się na razie. To było pierwsze zdjęcie, które przedstawiało osobę starszą, która żyje wspomnieniami tym, jak kiedyś było pięknie i wspaniale. Kolejne zdjęcie, nie wiem, czy poznajecie tego pana. Jest to mój teść. Jarosław Gutek. No, moje pierwsze spotkanie z moim teściem należało do o wiele mniej przyjemnych niż z moimi sąsiadami. Ale nie mogę mówić na forum ze względu na słownictwo, jakiego mój teść użył. Więc jak ktoś chce bardzo wiedzieć, to mogę powiedzieć po wykładzie, jaki był dialog między nami. Ale potem było coraz lepiej. Tak, widzicie, że dzisiaj rozumiemy się bardzo dobrze. Kiedy jeździłem z moim teściem samochodem, to o ile nie jechały z nami panie, Jarek zawsze włączał kasetę z muzyką lat 60. XX wieku. Wiecie, jaka to jest muzyka, prawda? Zresztą, gdy Jarek był młody, dalej w sumie jest młody, tylko trochę mniej, to w ramach buntowniczego ruchu zapuścił długie włosy. Rodzice się na to nie zgadzali. Rodzice nie zgadzali się też, żeby nosił dzwony, więc sam sobie uszył, ponieważ rodzice nie dali mu pieniędzy. Sam uszył sobie dzwony, no i zbuntował się tak, jak należy. Jedną z idei tego ruchu, który może dzisiaj młodzież rozpoznaje tylko pod hasłem Dzieci Kwiaty, były słowa carpe diem, co z łaciny oznacza chwytaj dzień, czy żyj chwilą. Ta sentencja carpe diem pochodzi z poezji Horacego, została zawarta w kilku jego pieśniach. W jednej z tych pieśni w pełnym zdaniu brzmiała chwytaj dzień, bo przecież nikt się nie dowie, jaką nam przyszłość zgotują bogowie. Więc była to część sposobu na życie pewnego pokolenia, do którego też należał mój teść, czerpać radość z danej chwili, żyć chwilą, cieszyć się z życia tu i teraz, bo przyszłość jest niepewna. Więc to będzie druga grupa ludzi, którzy uważają, że to jest słuszne, tak? Żyć chwilą. To, co teraz możemy przeżyć, to jest prawdziwa wartość. Reszta nie ma większego znaczenia. No i w końcu trzecia grupa ludzi to są ludzie, którzy żyją marzeniami. Czyli dzisiaj w ich głowie jest mnóstwo wizji tego, kim będą, co osiągną, jak wspaniałe życie będą prowadzić. Ale zazwyczaj, kiedy ich zapytacie, czy coś robią w tym kierunku, no okazuje się, że nic. Coraz częściej w młodych pokoleniach spotyka się takich ludzi, którzy mają od życia wielkie roszczenia, chcą wiele osiągnąć, niewiele chcą zrobić. Więc zazwyczaj na marzeniach się kończy i później takie życie jest też smutne, prawda? Kiedy marzenia się nie spełniają, no przecież same się nie spełnią. Więc kiedy rozejrzę się po świecie wokół ludzi, których znam czy znałem ze szkoły, których spotkałem w moim życiu, to widzę między innymi te trzy sposoby na życie. Oczywiście to są tylko przykłady, jest o wiele więcej filozofii życia, ale dzisiaj powiem o tych trzech. Pierwszy jest to życie przeszłością, to ona definiuje wszystko teraz. Drugie jest to życie chwilą. Nie ma znaczenia to, co będzie. Wystarczy, że cieszę się teraz z jakiejś przyjemności. I trzecie jest to życie marzeniami. Niestety często by trzeba go nazwać życie złudzeniami. Słowo Boże ma moc, żeby oceniać pewne rzeczy, ale nie robi tego po to, żeby człowieka pognębić. Czyli nawet jeżeli ktoś z nas ma tu wrażenie, że ja dzisiaj oceniam pewien sposób na życie jako zupełnie negatywny, albo oceniam ludzi, którzy uważają, że należy żyć chwilą, to nie jest to moją intencją. Bo Słowo Boże nie ocenia po to, żeby człowieka pognębić. Jesteś głupi, że żyjesz w ten sposób. Słowo Boże ma moc nieść nadzieję, ale dawać też mądrość człowiekowi, co jest słuszne, a co nie. Więc dzisiejszy wykład będzie mówił o alternatywie dla tych trzech sposobów na życie człowieka. Wybrałem ten temat ze względu na to, jakie słowa pojawiły się w kolejnym fragmencie listu do Efezjan. Ale drugą moją motywacją było to, że ludzie żyjący w ten sposób, tych, których znam czy znałem, doświadczają w jakimś stopniu smutku, bo każda z tych filozofii niesie nieprzyjemne konsekwencje. Więc dzisiejszy wykład mówi o alternatywie dla tych trzech sposobów na życie. List do Efezjan mówi nam o zupełnie innej drodze. Nie jest to droga wybiórcza, żyje przeszłością, żyje chwilą, żyje przyszłością. Jest to droga, która zawiera wszystkie te elementy. Łączy to, co było, to, co jest dzisiaj i to, co może stać się w przyszłości. Adresaci listu, który obecnie poznajemy, jest to list do Efezjan, weszli na taką alternatywną drogę. Popatrzmy na pierwszy werset dzisiejszego fragmentu, list do Efezjan, pierwszy rozdział, werset 13. W nim także i wy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu. W nim również uwierzyliście i zostaliście opatrzeni pieczęcią Ducha Świętego, który był obiecany. Adresaci listu do Efezjan, tak naprawdę były to trzy kościoły w Dolinie Likaosu, do których apostoł Paweł pisze, ale dla uproszczenia będziemy ich nazywać Efezjanami. Adresaci listu do Efezjan weszli na alternatywną drogę. Nazwiemy tą drogę drogą wiary. Werset, który mamy wyświetlony, pokazuje, w jaki sposób człowiek wkracza na tą ścieżkę. Wszystko zaczyna się wtedy, kiedy człowiek, słysząc dobrą nowinę o zbawieniu w Chrystusie, postanawia powierzyć swoje życie w ręce Jezusa Chrystusa. Ten moment sam Jezus nazwał nowym narodzeniem. Popatrzmy na fragment Ewangelii Jana, który to wyjaśnia. Był wśród faryzeuszów pewien człowiek imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa nocą i powiedział mu: Rabbi, wiemy, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt bowiem nie mógłby czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem powiedział do niego: Jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się? Jezus odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci, trzeba wam się powtórnie narodzić. Kiedy przyglądniemy się temu spotkaniu, mamy wrażenie, że Jezus nie odpowiada na pytanie Nikodema. Nikodem mówi do niego: Wiem, że od Boga przyszedłeś jako nauczyciel. Nikt by nie mógł czynić takich znaków, jakie ty czynisz, gdyby Bóg nie był z nim. Jaka jest odpowiedź Jezusa? Jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Nikodem był człowiekiem, który w pewnym sensie poszukiwał Boga. I kiedy zobaczył Jezusa, czego naucza, jakich cudów dokonuje, to wiedział, że jest to Boże działanie, że nie jest to podróbka. Powiedział, my wiemy, że to musi pochodzić od Boga. Nikodem był dostojnikiem żydowskim, faryzeuszem, człowiekiem o niezwykłej wiedzy w sferze religijnej. Człowiekiem zdeterminowanym, by całe swoje życie podporządkować pod to, co Bóg powiedział. I to pragnienie wyraziło się tym razem w tym, że nocą odnalazł Jezusa, bo chciał z Nim porozmawiać. Ale to, co od Niego usłyszał, bardzo go zadziwiło. Zupełnie nie pasowało do tego, w jaki sposób Nikodem myślał przez całe życie, czego był uczony. A usłyszał, trzeba wam się powtórnie narodzić. Co narodziło się z ciała, jest ciałem. Co narodziło się z ducha, jest duchem. Więc dla Nikodema ta prawda była czymś zupełnie nowym i zadziwiającym. Przecież całe życie się starał, całe życie podporządkował. Całe życie był religijny. Czy to nie wystarczy? Jezus mu nie mówi, to nie wystarczy, zmarnowałeś swoje życie. Jezus mu mówi, potrzebujesz się na nowo narodzić. W naszej kulturze dobrze jest znana ta ścieżka, droga przypodobania się Bogu o własnych siłach. Ale kiedy zestawimy ją z tym, co nauczał sam Jezus, to okazuje się, że taka droga to wcale nie jest droga wiary. Taka droga jest to kolejny ludzki sposób na życie. A tak się składa, że Bóg sam wyznaczył właściwą drogę do samego siebie. Wyznaczył ludziom drogę, którą mogą dojść do Niego. I nie była to droga, którą znał Nikodem. I tą drogę odkryli Efezjanie. Apostoł Paweł pisze do nich, zobaczmy na werset 15. Przeto i ja, usłyszawszy o waszej wierze w Pana Jezusa i o miłości względem wszystkich świętych, nie zaprzestaję dziękczynienia, wspominając was w moich modlitwach. Kiedy apostoł Paweł usłyszał o dwóch rzeczach, usłyszał o wierze Efezjan i o ich miłości do innych, zrozumiał, że są na drodze wiary, tej prawdziwej, tej, o której mówił Jezus. Nie jest to droga ludzkich starań, że skoro Bóg nam kazał miłować bliźniego, no to teraz ze swoich sił będę go miłował. Skoro Bóg nam kazał ze wszystkich sił szukać Boga, to ja teraz się postaram i go w jakiś sposób dosięgnę. Nie po takiej drodze szli Efezjanie. Nie o takiej drodze mówił Jezus w rozmowie z Nikodemem. Droga wiary to nie jest droga ludzkich starań i postanowień, ale droga zaufania skierowanego w stronę Jezusa. I apostoł Paweł rozpoznał, że Efezjanie są na tej drodze. I kiedy Paweł to rozpoznał, czytamy, że nie zaprzestawał w modlitwach dziękować Bogu za to, co się wydarzyło. Co te słowa oznaczają? Dlaczego apostoł Paweł dziękuje Bogu? Bo wszystko, co wydarzyło się w życiu Efezjan, nie jest ich zasługą, tak? Ich działaniem. Nam udało się dosięgnąć Boga. Postaraliśmy się. Zrobiliśmy wszystko, co należało, żeby go dotknąć. Nie. Apostoł Paweł dziękuje Bogu, Bo to, co działo się w życiu Efezjan, nie było zasługą ludzką, ale samego Boga i Jego działaniem. Nikodema właśnie to zaciekawiło. Widział w Jezusie Boże działanie. Mówi, to nie jest ludzkie, to musi pochodzić od samego Boga. Podobnie Paweł, patrząc na chrześcijan z Efezu, mówi, to jest dzieło Boga, a nie dzieło człowieka. Więc droga wiary, o której mówił Jezus, droga wiary, którą idzie Kościół w Efezie, jest niezwykłą alternatywą na życie, bo nie jest drogą ludzką, ale drogą Bożą. Na drodze wiary nie chodzi więc o to, co człowiek może zrobić, co potrafi zrobić, ale o to, co zrobi sam Bóg. Dlatego Paweł mówi, nie zaprzestaje dziękczynienia. Komu dziękuję? Bogu dziękuję. Za co dziękuję? Za to, co Bóg zrobił w życiu tych ludzi. Ten sposób myślenia o Bogu, o człowieku i też o Kościele, bo list do Efezjan jest listem o Kościele, kłóci się mocno z tym, w co ludzie dzisiaj chcą wierzyć. W czterech prawach duchowego życia jest taki rysunek, który proszę teraz, żebyśmy wyświetlili. Który przedstawia to, w co człowiek wierzy i chce wierzyć. Człowiek chce na własną rękę, o własnych siłach wyznaczyć sobie drogę do Boga, dosięgnąć Go. I taką drogą szedł Nikodem. Całe życie się starał. To myślenie można by wyrazić takim zdaniem: chcesz być bliżej Boga, to się postaraj. Dosięgnij Go, znajdź drogę do Niego. W dzisiejszym świecie istnieje przekonanie, że jest wiele dróg do Boga, prawda? To jest normą w myśleniu w dzisiejszym świecie. Człowiek lubi wierzyć w siebie, więc jaki problem dosięgnąć Boga? Jaki problem zasłużyć na Jego przychylność? Jaki problem wywalczyć sobie zbawienie? Na pewno się da. Ale Bóg wyznaczył tylko jedną drogę do Boga i nie jest to wcale droga naszych wysiłków czy postanowień. Jezus powiedział Nikodemowi, trzeba wam się powtórnie narodzić. Całe twoje życie z tymi staraniami, wiele lat nauki, recytowania prawa Bożego, podporządkowania całego stylu życia pod normy religijne. Jezus mu nie powiedział wprost, zmarnowałeś czas, bo w ten sposób też, w jakiś sposób poznajemy Boga. Ale powiedział mu, to czego dzisiaj potrzebujesz? Potrzebujesz narodzić się na nowo. Przedstawia to kolejny rysunek w czterech prawach duchowego życia, który pokazuje, że Bóg wybrał jedną drogę do siebie. I tą drogą jest sam Jezus Chrystus. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To są słowa Jezusa. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak przeze mnie. Czyli to jest nieprawda, że jest wiele dróg do Boga. Też nie jest prawdą, że Boga możemy dosięgnąć o własnych siłach. Jest to sprzeczne z całą nauką Nowego Testamentu. Jest to wymysł człowieka, jest to, w co on chce wierzyć. To jest to, co dzisiaj człowiekowi pasuje. Jak się postaramy, to damy radę. List do Efezjan, który teraz poznajemy, jest listem o Kościele i pokazuje, że fundamentem Kościoła nie jest to, co ty zrobisz dla Boga. Kościół to nie jest to, co ty potrafisz i chcesz dla Niego zrobić. Jego fundamentem jest to, co Bóg czyni dla ciebie i przez ciebie. I nie ma innej drogi do Boga, niż zaufanie skierowane w stronę Jezusa Chrystusa, a odwrócone od nas samych. Więc na drodze wiary, którą poznajemy, na tej autentycznej drodze wiary, liczy się nie to, co ty zrobisz, ale to, co zrobi Bóg. I znowu człowiek woli myśleć odwrotnie. Co ja muszę zrobić, żeby na tą drogę wejść? Jakie są kryteria? Jakie są kolejne 10 kroków? Oczywiście są kroki, które będzie trzeba zrobić, ale istotą tych rzeczy jest to, co Bóg uczynił dla nas. Poznawaliśmy ten temat przez 2 ostatnie wykłady listu do Efezjan. Też dzisiaj w kawiarence po wykładzie spojrzymy jeszcze raz na pierwszy rozdział tego listu, żeby sobie to przypomnieć. Więc apostoł Paweł, kiedy pisze list do Efezjan, mówi: jestem wdzięczny Bogu, dziękuję Mu, nie zaprzestaję dziękować za to, czego dokonał wśród was. Bo jest to Jego dziełem, a nie tylko ludzkimi staraniami. Jednak modlitwa Pawła nie kończy się na dziękczynieniu, bo kolejny werset, zobaczmy, 17, mówi tak. Proszę w nich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznaniu Jego samego. Niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas, wierzących. Z pierwszej części apostoł Paweł dziękuje Bogu za to, co zrobił, czego dokonał, ale kawałek dalej prosi Boga o coś. O co go prosi? Prosi o pewne działanie w życiu tych ludzi. Jakie działanie? Prosi, by Bóg obdarzył chrześcijan w Efezie duchem mądrości i objawienia. Ale jaki jest tego cel? Po co Bóg ma obdarzyć chrześcijan duchem mądrości i objawienia? W głębszym poznaniu Jezusa Chrystusa. Czasami chrześcijanie mają wrażenie, że nawrócenie to jest wszystko. Tak? To, co stało się w życiu Efezjan. Powierzyłem swoje życie w ręce Boga. Jak zobaczycie podczas studium, a to jest tylko połowa tego, co można by tam zawrzeć, w tym momencie, kiedy człowiek się nawraca, dzieje się naprawdę wiele niezwykłych rzeczy w duchowej rzeczywistości. O tym będzie też dalsza część listu do Efezjan. Ale człowiek myśli, no nawróciłem się, powierzyłem swoje życie w ręce Boga, no teraz to już, no co zrobić dalej? Prawda jest taka, że kiedy człowiek się nawróci, to jest to dopiero początek. Efezjanie nie mieli zbyt wiele wiedzy na ten temat. Nawrócili się. Teraz potrzebowali się nauczyć, co będzie działo się dalej, żeby mogli ruszyć w dalszą drogę. I wielu chrześcijan zatrzymuje się w tym momencie. Tak? Nawróciliśmy się, teraz to już Bóg będzie wszystko robił za mnie. Na czym polega dalsza droga? Co jest jej istotą? Paweł mówi tutaj o głębszym, osobistym poznaniu Jezusa Chrystusa. Na tym polega dalsza droga. Na drodze wiary ciągłe, osobiste poznawanie Jezusa Chrystusa jest kluczowe. I Bóg nie robi tego za nas. Apostoł Paweł nie prosi Boga, żeby zrobił to za nich. O co prosi? Żeby ich uzdolnił. Jest wielu wśród nas zdolnych, prawda? Ale czy musimy robić to, do czego jesteśmy uzdolnieni? Nie. Możemy nic nie robić. Więc Bóg wyposaża chrześcijan na dalszą drogę, dając im ducha mądrości. Będzie o tym też podczas dzisiejszej kawiarenki. Daje im możliwość, umiejętność zgłębiania poznania Jezusa Chrystusa. Więc jesteś do tego uzdolniony, jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi. Ale czy z tego skorzystasz, czy nie, to już zależy od ciebie. Więc Bóg wyznaczył pewną drogę, drogę wiary. Do nawrócenia jest tylko jedna droga, do pojednania się z Bogiem. Jest to droga przez Jezusa Chrystusa. A dalsza droga człowieka nawróconego jest to droga zgłębiającego się poznawania Jezusa Chrystusa. Dlaczego? Dlaczego Bóg wybrał taką ścieżkę? Popatrzmy na list do Rzymian 8:29. Albowiem tych, których od wieków poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodnym między wielu braćmi. Więc Bóg ma pewien cel dla swoich dzieci. Co jest tym celem? Była też mowa o tym tydzień temu w wykładzie o zbawieniu i o części zbawienia, jaką jest uświęcenie człowieka. Więc Bóg wyznaczył pewną drogę. Tu jest to wyrażone słowem przeznaczył nas do czego? Abyśmy się stali podobni do Jezusa Chrystusa. Więc droga, którą Bóg wyznaczył, jest to droga coraz głębszego poznawania osoby Jezusa Chrystusa. Ale nie chodzi tutaj o poznawanie teoretyczne, że my coraz więcej wiemy, ale poznanie doświadczalne, że stajemy się coraz bardziej do Niego podobni. Więc poznać głębiej Jezusa jako naszego mistrza, czy nasz wzór do naśladowania, nie oznacza tylko wiedzy, ale oznacza odczuć na własnej skórze, jaki On jest w różnych życiowych sytuacjach. Więc to jest droga wiary, którą Bóg wyznaczył dla swoich dzieci. I jest to droga niezwykła. Na koniec chciałbym zachęcić po pierwsze tych, którzy żyją dzisiaj swoją przeszłością. Apostoł Paweł mówi w innych listach, jeżeli ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, to wszystko stało się nowe. W liście do Filipian, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną. Droga wiary uwalnia człowieka od życia przeszłością. Apostoł Paweł w swojej przeszłości był wielkim człowiekiem w oczach innych ludzi, tak jak ci sąsiedzi, których spotykałem. Był przedstawiony jako wzór postępowania w codziennym życiu, wzór tego, jak należy się uczyć, jak należy traktować Boże prawo. Ale dla Pawła przestało to mieć znaczenie, co było kiedyś. Bo na drodze wiary człowiek nie żyje przeszłością, bo wszystko stało się nowe. Ktoś z naszych znajomych miał napisać ilustrację swojej drogi do Chrystusa. Czyli jak to się stało, że poznał Chrystusa i oddał swoje życie w Jego ręce. I kiedy ktoś pisze taką historię, mówi o tym, jak to było przed nawróceniem. Ale kiedy ten ktoś się do tego zabrał, powiedział, nie potrafię tego uczynić, albo nie chcę. Nie chcę grzebać w tym śmietniku, jakim było kiedyś moje życie, bo jest to dla mnie okropne. Droga wiary sprawia, że wszystko staje się nowe. I człowiek, który doświadczał przykrych rzeczy, czy nawet robił wiele złych rzeczy, ma wyczyszczone konto, zaczyna od nowa. I tak jak apostoł Paweł, który szedł po tej drodze wiary, odkąd Jezus mu się objawił, mówi, wytężam wzrok ku temu, co jest przede mną. Paweł, kiedy pisze te słowa, nie jest młodym człowiekiem. Można by powiedzieć, że nie wiem, czy zostało mu 10 lat życia. Ale nie skupia się na tym, co było, co osiągnął. Mówi, wytężam wzrok do tego, co jest przede mną. Więc droga wiary uwalnia nas od życia przeszłością, jaka by ona nie była. Dla tych, którzy byli hipisami, bo założę się, że z 20 rąk tutaj by poszło do góry, w tym ruchu dzieci kwiatów było wiele rzeczy bardzo cennych. Na przykład idea pokoju albo idea bezwarunkowej miłości do innych ludzi. Są to rzeczy w swojej istocie dobre. Ale ciekawe jest też to, że te idee znajdujemy w Nowym Testamencie jako owoce tego, że idziemy drogą wiary. Popatrzmy, list do Galatów, 5 rozdział. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Więc na drodze wiary człowiek doświadcza tych wspaniałych rzeczy i wielu innych, nie tylko tych, które były dobre w tamtych czasach. Kiedy popatrzymy na dzisiejszą młodzież, rzadko zdarza się, że oni mają jakieś idee, którym służą, że w coś wierzą. W tamtych czasach ludzie zwrócili się ku pewnym wartościom w sposób bardzo stanowczy. Sięgało to nawet do nas, prawda? Człowiek, który wchodzi na drogę wiary, osiąga nieporównywanie więcej, bo cechą tej drogi, stawania się podobnym do Chrystusa, są te cnoty wypisane choćby w tym fragmencie. No i w końcu słowa dla tych, którzy żyją marzeniami. Fragment z listu do Efezjan, który częściowo już dzisiaj czytaliśmy. Apostoł Paweł prosi Boga, niech da wam światłe oczy serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych, czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły. Apostoł Paweł prosi Boga, żeby chrześcijanie z Efezu swoim sercem mogli zobaczyć nadzieję. Człowiek, który żyje marzeniami, to żyje pewną nadzieją. Jednak rzadko ta nadzieja się spełnia. Tutaj jest mowa o nadziei waszego powołania. Człowiek marzy o pewnych rzeczach, mając wrażenie, że nadadzą one życiu jakiegoś celu, kierunku. Nie trzeba myśleć w ten sposób, dlatego że na drodze wiary Bóg powołuje człowieka. Zaraz nasz następny fragment z listu do Efezjan, 2 rozdział, zachęcam, żebyśmy go czytali przed następnym wykładem. W następnym rozdziale pojawia się to, że jest przez Boga przygotowane są rzeczy, które mamy wypełnić. To się nazywa powołanie. Zostaliśmy powołani do konkretnych rzeczy. I człowiek zamiast marzyć o nich, może na tą ścieżkę wejść i je wypełnić. Apostoł Paweł mówi o nadziei powołania, ale mówi też o bogactwie chwały dziedzictwa wśród świętych. Ten temat, co to jest dziedzictwo wśród świętych, poruszymy na kolejnych spotkaniach. Więc ci z nas, którzy przez wielki czas swojego życia pozostają tylko w sferze planów i marzeń, mogą doświadczyć na własnej skórze ogromu Jego mocy. Bo apostoł Paweł mówi, czym jest przemożny ogrom Jego mocy względem nas wierzących. Więc zamiast marzyć, możemy oczekiwać, że Bóg użyje swojej potęgi, władzy, mocy, by zrobić coś niezwykłego z naszym życiem. Za 2 tygodnie będziemy kontynuować poznawanie listu do Efezjan. Zachęcam was do przeczytania całego drugiego rozdziału tego listu. A za chwilę w kawiarence popatrzymy jeszcze raz na wybrane wersety 1 rozdziału, by dopełnić tego obrazu, co Bóg uczynił dla tych, którzy naprawdę Mu zaufali.